Impresje włoskie księdza Nikodema Ludomira Cieszyńskiego, część trzecia. Drugie odwiedziny Włoch przez księdza Cieszyńskiego, które nastąpiły w drodze do Ameryki Południowej, przyniosły również polskim pielgrzymom wrażenia ze spotkania z papieżem Piusem XI. W dodatku była to audiencja, która odbyła się tym razem nie w Watykanie, ale w podrzymskiej siedzibie papieża w Castel Gandolfo, starożytnej Alba Longa, malowniczej miejscowości nad jeziorem Albano. Jest to wspomnienie audiencji tym cenniejsze, ponieważ spotyka się niewiele podobnych, a nawet trudno znaleźć w licznych podróżnych diariuszach, impresjach, wspomnieniach, wiadomości o pobycie w papieskim miasteczku. Korzystając z okazji, ksiądz Cieszyński prezentuje ciekawsze karty z dziejów Castel Gandolfo oraz kreśli tutejszy pejzaż. Jeden rzut oka na rynek, ożywiony barwnym targiem, na szafirową taflę jeziora położonego tuż pod nogami, lecz daleko w dole i podobnego do olbrzymiej misy niebieskiej, na wieniec gór i lasów przeglądający się w cichych falach, które słońcem właśnie pozłaca, przepiekając dość nieznośnie jakby przed burzą, już wkraczamy na podwórze zamkowy. Wejścia, z czego młodzi, dorodni halabardnicy, z berdyszem w garści i z hełmem na głowie, podobnie jak w Watykanie, to Szwajcarzy z gwardii papieskiej. Pasiaste ich stroje przypominają nam nasze łowickie. Niedziw, to jeden z prymasów polskich, upodobawszy je sobie w Rzymie, przeniósł do swojej rezydencji w Polsce do Łowicza i rozpowszechnił w całej okolicy. Inni tłumaczą odwrotnie, że to właśnie od Polaków zaczerpnięto barwy, a w rzeczywistości projektodawcą strojów był Michał Anioł i wszystkie te legendy wiążące Szwajcarów z Polską są tylko barwnymi opowieściami. Opowiada ksiądz Cieszyński o starożytnej przeszłości Castel Gandolfo, założonej według legendy przez syna Eneasza Ascaniusza, o możnowładcach rzymskich, którzy mieli tu swoje okazałe wille, a cesarz Wespazjan ogrody, o wzniesieniu tu w XII wieku zamku przez rodzinę Gandolfich, od nich miejscowość otrzymała nazwę, by wreszcie dojść do kardynała Maffeo Vincenzo Barberiniego, który urzeczony okolicą lubił to przebywać w pałacu prałata Viscontiego. W 1596 roku Castel Gandolfo wykupiła Kamera Apostolika, zaś kardynał Barberini już jako papież Urban VIII zakupił willę Viscontiego, sprowadzając się tu w 1626 roku, w 3 lata po wstąpieniu na tron papieski. Odtąd co roku w maju, październiku przez 2-3 tygodnie odpoczywał w Castel Gandolfo, by pieszo, jak pisze ksiądz Cieszyński, czy konno hasać po górach albańskich. A ponieważ lubił rychło wstawać, więc już po dłuższej przejażdżce odprawiał mszę świętą gdzieś w okolicy, później wracał, bo ruchliwy i sumienny nie znosił zwłoki w załatwianiu bieżących spraw i przyjmowaniu gości, zwłaszcza przedstawicieli książąt i nacji rozmaitych. Wzniósł potem okazałą siedzibę ukończoną w 1629 roku przez Bartolomea Breccioliego i Domenica Castelliego według planów sławnego Karla Maderny, który był twórcą fasady Bazyliki Świętego Piotra. Urok tego miejsca opiewali liczni poeci, a wśród nich sam kardynał Barberini. Papież chętnie gościł u siebie poetów i artystów, którzy opiewali piękne jego siedziby i prezentowali mu swoje płótna. Do pontyfikanu Piusa IX przybywali tu wszyscy papieże. Od 1871, chociaż pozostawiono im siedzibę, nie przybył do Castel Gandolfo żaden namiestnik Chrystusa. Pius XI skorzystał z uroczego letniska dopiero w 935 roku. Oczekując na przybycie papieża, uczestnicy pielgrzymki oglądali wnętrza, dopiero co odnowione, niestety z żalem musieli zrezygnować z oglądnięcia fresków Rozena, który przestawił na nich obronę Częstochowy oraz słynną bitwę pod Warszawą w 920 roku, zakończoną rozbiciem nawały bolszewickiej. No trudno, powiada jeden z proboszczów towarzyszów, tak bez ceremonii, a nie można się pchać na pokoje papieża. Wreszcie drzwi do sali konczystoriale otwarły się, zbliżał się Ojciec Święty. Pisze ksiądz Cieszyński, już z daleka witał, serdecznie począsając rozwartą dłonią ku nam, klęczącym wieńcem dookoła. Do każdego z obecnych w naszej sali zbliżył się, podał rękę do ucałowania chwili, kiedy ksiądz Meysztowicz wymieniał nazwisko witającego. Oprzedszy tak wszystkich, zasiadł na tronie u przeciwnego końca sali, mając z prawej strony księdza prałata Dominioniego, a z lewej młodziutkiego szambelana księdza Alfonsiego. Wtedy zauważyłem, że od ostatniego mojego pobytu w Watykanie w roku 1930 roku papież Schód zmizerniał i postarzał. Jednak przypomniało mi się, co opowiadał jeden z księży, który był dłuższy czas na studiach w Rzymie, że Ojciec Święty z powodu nadmiaru pracy jest czasem tak wyczerpany i zda się, że słania się, ale wracają znowu dni, kiedy czuje się rzeźkim i wtedy głos jego energiczny rozlega się po apartamentach, budząc lęk i posłuch bezwzględny. Tym razem siedział przed nami ściszony w sobie starzec, który słabym głosem, lecz serdecznie po włosku odzywał się do nas. Więc rozpoczął od tego, że przyszliśmy doń jako dzieci do Ojca, do którego jako do Ojca chrześcijaństwa ze wszech stron świata przedstawiciele najrozmaitszych narodów przybywają i z radością nas wita w tym domu ojcowskim. Radość jego tym większa, że przyjechaliśmy z Polski, z tego kraju, gdzie on przez kilka lat przebywał i który wszerz i w poprzek przebiegał. Cieszy się też, że wśród pielgrzymki zwiedzającej Rzym i inne miasta włoskie widzi gromadkę tych, którzy wyruszają na kongres eucharystyczny do Buenos Aires. To też z głębi serca błogosławi wszystkim, nie tylko tu obecnym, ale i parafiom, których obecni tu duszpasterze pracują, i rodzinom obecnych, i krewnym, i znajomym. Błogosławieństwo objąć ma całą Polskę, tę naszą, waszą Polskę, jak się Ojciec Święty wyraził. A kończąc, powiedział po polsku wyraźnie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na cośmy uradowani odpowiedzieli i za odchodzącym na dalsze posłuchanie wykrzyknęli: niech żyje. Podkreśla przy tym ksiądz Cieszyński, widząc gromady innych czekających na audiencję, że Polaków papież wyróżnił, bo naszą pielgrzymkę samą przyjął, jakoby chciał pokazać, jak Polacy zawsze mu mili.